A dzisiaj w Strategii dla Polski zajmiemy się energetyką, być może największym czy jednym z największych wyzwań, jakie ma Rzeczpospolita przed sobą w zakresie rozwoju gospodarczego i barier rozwojowych. Naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No, w ramach energetyki atom. Atom, który wydaje się być strategicznym kierunkiem, strategicznym wyborem dla polskiej energetyki. Na ile jest tak, że strategia atomowa może być istotnym czynnikiem, może w zasadzie być albo nie być dla długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?
Jeżeli chcemy mieć bezpieczną energetykę i tanie dostawy energii, które decydują o konkurencyjności gospodarki, to potrzebujemy energetyki jądrowej z tego względu, że z jednej strony pozwoli realizować politykę zwiększania bezpieczeństwa dostaw dzięki temu, że będzie stabilizować odnawialne źródła energii i zamiast węgla będzie zapewniać stabilne dostawy pod sznurek zabezpieczające OZE w sytuacji, kiedy zmienia się pogoda, czasem jest więcej energii ze źródeł odnawialnych, czasem mniej, a samych źródeł jest coraz więcej. Z drugiej strony energetyka jądrowa już po ukończeniu daje energię w cenie porównywalnej do tej ze źródeł odnawialnych, a zatem mając duet źródeł odnawialnych połączonych z energetyką jądrową, mamy najtańszą energię dla gospodarki, najtańszą produkcję i najbardziej konkurencyjne firmy.
Na z drugiej strony atom w ostatnich latach nie miał najlepszej prasy, nie była to najbardziej preferowana forma pozyskiwania energii. Jest sens wchodzić w ten, być może spóźnieni wchodzić w ten model generowania energii elektrycznej?
Energetyka jądrowa nie stoi w miejscu i wciąż się rozwija. Nie będziemy wchodzić w energetykę, którą ktoś może kojarzyć z katastrofą w Czarnobylu albo w Fukushimie, tylko w najnowsze bloki jądrowe, konwencjonalne, duże firmy Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych, AP1000. To jest technologia najnowsza, opracowana w ostatnim czasie, a nie w latach 80. czy na początku XXI wieku. Poza tym energetyka jądrowa ma coraz lepszą prasę z tego względu, że przeszła pozytywnie test kryzysu energetycznego. Francuzi mają problemy z blokami jądrowymi, a to dlatego, że nie budowali nowych. Mają park starych reaktorów, które się psują, zawodzą i chcą budować kilkanaście nowych. Holandia miała odchodzić od atomu, chce budować więcej. Niemcy mieli wyłączyć ostatni atom do końca zeszłego roku, musieli przezimować z włączonymi ostatnimi reaktorami jądrowymi. Polska chce mieć atom, Czechy chcą mieć, Węgrzy mają i chcą mieć go jeszcze więcej. Właściwie tylko Austria, Luksemburg i do pewnego stopnia Niemcy pozostają krajami przeciwnymi energetyce jądrowej, natomiast ich postulaty denuklearyzacji Europy zostały podważone boleśnie przez kryzys energetyczny podsycany przez rosyjski Gazprom. I dzisiaj ci, którzy opowiadają się przeciwko energetyce jądrowej, opowiadają się chcąc, nie chcąc za większą zależnością od gazu z Rosji, którego zaraz możemy już całkowicie nie potrzebować. I z tego punktu widzenia, po kryzysie energetycznym, który oczywiście jeszcze trwa, po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainie, potrzebujemy tego atomu jeszcze bardziej i będziemy wchodzić w technologię, która cały czas się rozwija, daje nowe możliwości, na przykład jeśli chodzi o recykling paliwa jądrowego. I z tego względu to nie jest powrót do przeszłości, tylko spojrzenie w przyszłość.
Na ile jest tak, że tego typu przedsięwzięcia powinny być realizowane przez spółki prywatne w jakim stopniu, a w jakim stopniu przez państwo? Ile jest tak, że trochę jak w przypadku wiatraków można powiedzieć, niech prywatny biznes ma tu zgodę, ma tu pozwolenia, niech robi. Jaka jest specyfika pod tym względem inwestycji w atom?
Nie ma jednego idealnego rozwiązania z tego względu, że mamy różne projekty jądrowe, różne podmioty, różną sytuację w poszczególnych krajach. I tak, patrząc tylko i wyłącznie na warunki w Polsce, potrzebujemy dużej energetyki jądrowej kojarzonej z tymi wielkimi reaktorami znanymi ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Japonii. Takie reaktory są nam potrzebne z powodów, o których mówiłem wcześniej i w naszych warunkach wskazana jest widoczna ręka państwa w sektorze jądrowym ze względu na konieczność regulacji za pośrednictwem Państwowej Agencji Atomistyki, ze względu na to, że operator powinien być państwowy, bo jest to infrastruktura krytyczna, a za miedzą mamy państwo terrorystyczne, które prowadzi regularną wojnę przeciwko jednemu z naszych sąsiadów, dlatego też operatorem będą polskie elektrownie jądrowe. Natomiast mówiąc to, przyznać należy także, że Energetyka jądrowa może rozwijać się w sektorze prywatnym. Warto wspomnieć, że Westinghouse to nie firma państwowa amerykańska, tylko konsorcjum, które wielokrotnie zmieniało właściciela, firma prywatna. Poza tym energetyka jądrowa małej skali, czyli małe reaktory rozproszone SMR, mogłyby powstawać właśnie na skalę przedsięwzięć prywatnych czy publiczno-prywatnych we współpracy firm z różnych stron świata. Tak może być, jeżeli ta technologia faktycznie wejdzie do użytku, czy to we współpracy Orlenu z firmą Synthos i GE Hitachi ze Stanów Zjednoczonych, czy to we współpracy KGHM-u oraz firmy amerykańskiej NuScale, czy w innych partnerstwach tego typu, atom mały, prywatny także wchodzi w grę, z tym zastrzeżeniem, że to nie jest handel marchewkami, tutaj jest potrzebna silna ręka regulacyjna państwa, co oczywiście nie wyklucza wolnego rynku, ale kontrola i ręka na pulsie musi być trzymana.
Jednym z głównych aspektów dyskusji nad polskim atomem, jego strategicznego znaczenia, była właśnie kwestia wyboru technologii. Czy tradycyjne duże reaktory, czy czekanie i być może wejście z dużym zyskiem wtedy w nową technologię małych modułowych reaktorów, czy jedno i drugie. No ale jest tak, że w tej dyskusji już polski rząd podjął decyzję i mamy wypracowany jeden model strategii atomowej.
Teoretycznie już dawno wybraliśmy duży atom z tego względu, że polityka energetyczna Polski oraz program polskiej energetyki jądrowej zakładają, że będziemy budować 6 do 9 gigawatów energetyki jądrowej konwencjonalnej, właśnie takiej, którą zapewnić ma w przypadku projektu na Pomorzu amerykański Westinghouse. Natomiast jedno nie przeczy drugiemu, słyszymy o kolejnych projektach we współpracy z firmami, które obiecują wdrożenie technologii SMR, małych reaktorów modułowych. Jeżeli te technologie faktycznie wejdą na rynek, bo to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, to można je rozwijać oprócz projektu dużego atomu. I warto tutaj dodać jeszcze projekt z Koreańczykami, tak zwany projekt prywatny, natomiast realizowany przez Państwową Polską Grupę Energetyczną, prywatny ZEPAK Zygmunta Solorza oraz firmę KHNP z Korei Południowej. To przedsięwzięcie na razie kreślone gdzieś w wyobraźni prezesów tych spółek, ufundowane pewnymi porozumieniami na poziomie deklaracji, które być może przejdzie w fazę realizacji. Są wszelkie przesłanki, aby w Pątnowie, czyli w kolejnej lokalizacji w Wielkopolsce, mógł powstać duży atom. Natomiast tu wciąż czekamy na ostateczną decyzję inwestycyjną, wyłonienie specjalnej spółki, więc jeszcze dużo pracy przed autorami tego przedsięwzięcia. Natomiast im więcej atomu, tym lepiej, bo to energetyka, która może być bezpieczna, która daje bezpieczeństwo dostaw, zmniejsza emisję dwutlenku węgla, pozwala realizować coraz bardziej ambitną politykę klimatyczną i daje tanią energię gospodarce.
Panie redaktorze, Wojciech Jakubik, naszym gościem, redaktor naczelny portalu Business Alert. Był ten spór i to chyba nie jest żadną tajemnicą, że chociażby premier Mateusz Morawiecki w takim myśleniu strategicznym o polskiej energetyce nie był wielkim zwolennikiem, nie był wielkim entuzjastą dużego atomu. Jak to się wydarzyło, że udało się przekonać polskiego premiera?
A to zależy, kogo zapytać, czy on faktycznie był przeciwnikiem, czy miał wielu przeciwników w rządzie. Można cofnąć się do czasów pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, w których to było jasne, że mają budować Amerykanie, że będzie 6 do 9 gigawatów energetyki jądrowej konwencjonalnej. Wraz z słabnięciem tego polityka wewnątrz rządu pojawiały się kolejne różne ciekawe koncepcje, które teraz zdaje się przyjmować z całym dobrodziejstwem inwentarza premier Mateusz Morawiecki. I tak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ma swój atom z Koreańczykami, Ministerstwo Klimatu w połączeniu z pełnomocnikiem rządu, następcy Piotra Naimskiego, który jest człowiekiem z kolei już teraz Mateusza Morawieckiego, mają atom amerykański, a Orlen i KGHM mają swoje malutkie atomy z deklaracjami prezesa Obajtka, że będzie 78 reaktorów jądrowych małej skali. No i bardzo dobrze, niech powstanie na początek jeden na Pomorzu, to będziemy mogli otworzyć szampana, ale... a z kolei Rosjanom ten szampan się rozleje na spodnie, ale... bo na pewno nie będą zadowoleni.
Panie redaktorze, jak ja o tym słyszę, to nie widzę tej strategii, bo jeszcze, o ile taką strategię widać to dość wyraźnie w tych założeniach, które przedstawiał minister Piotr Naimski, to teraz wydaje się, że to nie jest strategia, tylko jakieś bieżące zarządzanie. Każdy coś ma jakiś pomysł i go realizuje. Czy to nie jest nie naj, może to nie jest najbardziej optymalny sposób procedowania budowy atomu w Polsce?
Najbardziej optymalny sposób prowadzenia projektu jądrowego to wybór modelu finansowego do projektu amerykańskiego, który ma wybraną lokalizację, jest przygotowany do rozpoczęcia budowy w 2026 roku. Reszta to wielka niewiadoma. Oczywiście świetnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie budować w Polsce naraz dwie elektrownie jądrowe obok siebie. Jedną na Pomorzu, drugą w Wielkopolsce, a oprócz tego jeszcze masę małych reaktorów wszędzie dookoła. Byłoby świetnie. Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego warto skupić się na projekcie, który jest planowany od dawna, który w końcu wchodzi w następną fazę realizacji i nie rozpraszać sił. Ale mamy też wybory i one też mogą mieć znaczenie. Atom ma bardzo dobrą prasę w tym momencie i każdy, kto usłyszy, że w pobliżu jego wyborców będzie źródło takich przychodów podatkowych, taki ważny projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa, nowe miejsca pracy, tysiące nowych miejsc pracy, będzie zyskiwał punkty polityczne. Dlatego z tego punktu widzenia, jak zawsze w naszej polskiej polityce, też należy patrzeć.
Też wróćmy do tej pierwotnej strategii jeszcze pana ministra Piotra Naimskiego, 6 do 9 gigawatów. No to szybko licząc, to nie jest jeden, dwa, czy nawet trzy bloki jądrowe, tylko znacznie więcej. Ile Polska obecnie ma w planach takich, no w miarę pewnych strategicznie możliwości zamontowania nowych mocy w atomie?
Jeżeli spojrzeć na sam Westinghouse, to jeden reaktor AP1000 ma trochę więcej megawatów niż 1000 i razem 6 reaktorów Westinghouse w dwóch lokalizacjach to jest 7200 megawatów. Żeby dobić do 9, możemy zbudować jeszcze z Koreańczykami na przykład 4 razy po 1350, czyli wychodzi nam około 5 gigawatów i do tego być może jeszcze kilka gigawatów małych reaktorów jądrowych albo jeszcze więcej reaktorów z innym partnerem. Warto byłoby, aby ten pierwszy gigawat na Pomorzu powstał faktycznie w 33 roku. Wówczas Polska ma mieć lukę wytwórczą, czyli niedobór elektrowni, który według Urzędu Regulacji Energetyki sięgnie prawie 5 gigawatów, czyli tyle, ile mamy mocy w największej elektrowni w Polsce, w Bełchatowie. A zatem niech powstanie ten pierwszy gigawat, a potem następne. Czy to z Amerykanami, czy to z Koreańczykami, warto, aby coś ale faktycznie działo się.
Obecnie mamy ten jeden gigawat, a plany były takie, że jak rozumiem, w jednym miejscu tych bloków powinno być więcej, więc widać, że już te plany są znacznie poniżej nie tylko marzeń czy ambicji, znacznie poniżej zwykłych potrzeb polskiej gospodarki.
Nie, to znaczy pierwszy reaktor budujemy, potem następny. W 2023 roku mamy poznać lokalizację drugiej elektrowni budowanej z Amerykanami. Ministerstwo Klimatu informuje o tym. Natomiast jeżeli będziemy rozpraszać siły, to zobaczymy, ile będzie trwał ten proces, który notował już w przeszłości wiele opóźnień, a atom można budować naprawdę długo, co pokazuje historia projektu Olkiluoto w Finlandii, który jest realizowany z opóźnieniem już ponad dekady.
A właśnie to był też argument, który bardzo często pojawiał się w dyskusji dookoła atomu, że wszystkie współczesne projekty atomowe są po terminach i znacznie drożej niż pierwotny kosztorys.
Atom nierychliwy i tak będzie sprawiedliwy, bo potrzebujemy go tak czy inaczej, nawet gdyby powstał rok, dwa lata później. Ponieważ powstaje luka wytwórcza, o której wspominałem, musimy czymś zastępować węgiel. Nie wystarczą same źródła odnawialne, nie ma energetyki stuprocentowo odnawialnej. W tym momencie warunki technologiczne nie pozwalają w sposób bezpieczny jej budować, a zatem zastąpimy węgiel atomem. Jeśli się to stanie z opóźnieniem, to gorzej dla nas, ale i tak Nie ma lepszego wyjścia, dopóki nie ma pełnoskalowych magazynów energii, a nie ma, to nie ma innej możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.
Nawet nie ma ich jeszcze w głowach fizyków teoretycznych, zdaje się, i tu jest prawdziwy problem, jeśli chodzi o te pełnoskalowe, takie bardzo wydajne magazyny energii. Jeszcze w tej strategii naszej i atomowej, i energetycznej, jeden szczegół, o którym ja nie wiedziałem, a który pojawił się w naszej rozmowie, 78 małych reaktorów, czyli te plany Orlenu, na ile to jest realna liczba 78?
Jeżeli by się okazało, że faktycznie technologia małych reaktorów od GE wchodzi do masowego użytku, to potem faktycznie można byłoby tych reaktorów stawiać dużo i szybko, bo takie jest założenie technologii SMR, że modułowo podchodzimy do budowy elektrowni jądrowych, w jednym miejscu ustawiamy kilka reaktorów, które są praktycznie przywożone na miejsce na ciężarówce. Oczywiście pod warunkiem, że ta technologia wejdzie do użytku. Więc jeśli by weszła, to czemu nie? To możemy budować dużo tych reaktorów, z tym, że ich moc jest mała i nie zapewniają one energii na potrzeby krajowego systemu energetycznego, tylko na potrzeby na przykład w tym przypadku Orlenu, który ma tanią energię na przykład do procesów technologicznych w rafinerii i ta energia nie trafia potem do sieci. Więc czemu nie? Brzmi świetnie. Reaktor w każdej gminie jak dla mnie byłby dobrym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać, że technologia SMR nie weszła jeszcze do użytku rynkowego, tak samo jak wielkoskalowe magazyny energii.
Ale tutaj wydaje się, że jesteśmy bliżej, bo przynajmniej te cykle techniczne działania tych elektrowni mamy za sobą i fizyka jest mniej więcej opanowana. Panie redaktorze, nawet nie wiem, bardziej niż mniej więcej jest opanowana. Jeszcze pytanie trochę wieńczące naszą dyskusję o tą lukę wytwórczą, bo cała rozmowa o strategii atomowej w tym aspekcie musi się poruszać. Na ile jest tak, że w tej chwili kwestia rozwoju polskiej energetyki to jest być albo nie być dla polskiej gospodarki?
Cena energii decyduje o cenie produkcji, a zatem w warunkach kryzysu energetycznego i gospodarczego potrzebujemy taniej energii, która będzie przesądzać o tym, czy nasze firmy na skalę europejską i światową są konkurencyjne, czy nie, czy produkują produkty, które mogą rywalizować ceną z ofertą innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, czy innych krajów z regionu, czy nie. Dlatego też musimy mieć stabilne dostawy energii po akceptowalnej cenie. Węgiel nie jest nam tego w stanie już zapewnić. Energetyka odnawialna samodzielnie jeszcze nie jest gotowa, więc potrzebujemy atomu i dlatego zgodnie z tym, co mówimy od wielu lat tutaj na antenie razem, trzeba budować energetykę jądrową w Polsce.
A nie jest już za późno? Nie jest tak, że my i tak wpadniemy w lukę wytwórczą i tak przyjdzie taki moment za chwilę, że nikt nie postawi nowej fabryki, bo nie będzie miał skąd wziąć energii, żeby ją zasilić?
Energia się znajdzie, tylko może być droga i faktycznie lata 20 mogą być kryzysowe. Nie wiemy jeszcze, czy czeka nas faktycznie wielka recesja, czy nie, czy gospodarki się odbiją, czy za tydzień nie będzie trzeciej wojny światowej, więc nie podejmuje się długofalowych prognoz na ten temat.
No ale załóżmy, że nie ma końca świata, że gospodarka się rozwija mniej więcej tak, jak się rozwijała w poprzedniej dekadzie, to wtedy kiedy w Polsce nastąpi ten moment braku energii?
Według Urzędu Regulacji Energetyki w połowie lat 30. Jeżeli nie przyspieszymy budowy nowych mocy, warto zaznaczyć, że odnawialne źródła energii mogą tutaj pomóc, ponieważ one powstają szybko i tanio, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą funkcjonować same, z tym zastrzeżeniem, że magazyny energii są potrzebne, a jeszcze na dużą skalę ich nie ma.
A nie jest
jeszcze
tak.
Z jednym, że potrzebujemy metali ziem rzadkich i różnych pierwiastków, które mogą nas uzależnić od Chin. I z deszczu rosyjskiego spadniemy pod chińską rynnę.
A nie jest tak, panie redaktorze, że dla gospodarki, tej realnej, twardej gospodarki, u każdego nas w domu, ale przede wszystkim w naszych warsztatach, w naszych małych zakładach produkcyjnych i wielkich fabrykach, tak naprawdę nie liczy się moc z wiatraków czy z paneli fotowoltaicznych, tylko miarą możliwości rozwoju gospodarki jest miara sumarycznych źródeł trwałych, konwencjonalnych, gaz, węgiel, atom.
w tradycyjnej definicji bezpieczeństwa energetycznego liczy się stabilność dostaw, czyli to, o czym mówi pan redaktor, ale także akceptowalna cena, która w dużej mierze teraz zależy od polityki klimatycznej i emisji dwutlenku węgla towarzyszącej produkcji, a także właśnie od konkurencyjności poszczególnych źródeł i tutaj węgiel radzi sobie coraz gorzej, więc musimy znaleźć złoty środek, wykorzystać to, co jest, sięgnąć po nowe, tak żeby nie zdestabilizować sobie energetyki. Dlatego węgiel będzie zastępowany coraz bardziej duetem atom OZE i będzie dobrze, chociaż na razie będzie kilka chudych lat przed nami i całym niestety światem.
Powiedział Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na to była rozmowa na temat strategii dla Polski.